Porozmawiajmy o sporcie.
Dobry wieczór, Grzegorz Milko. Porozmawiajmy o sporcie, a tematów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Lech Poznań odzyskuje po 7 latach tytuł mistrza Polski w piłce nożnej. 8 tytuł w historii kolejorza już stał się faktem. Lech wygrał w derbach z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim 2-1, a Raków przegrał na wyjeździe z Zagłębiem już w doliczonym czasie i tym samym stało się faktem, że Lech kolejorz jest najlepszą drużyną w tym kraju. Wisła Kraków walczy o utrzymanie. Wszystko wskazuje na to, że tego utrzymania może nie być, zabraknąć w przypadku tak utytułowanego klubu, ale o tym jeszcze za chwilę. Grand Prix na Żużlu. Grand Prix na Żużlu w Warszawie, Stadion Narodowy. Miało być pięknie, miał być Bartek Zmarzlik na podium, może nawet obok niego Maciek Janowski, Patryk Dudek, a tymczasem skończyło się, że nawet żaden z naszych zawodników nie wjechał do finału, bowiem wygrał Max Frick przed Madsenem i Lindgrenem oczywiście, a jeszcze Mikkelsen stawkę finalistów uzupełniał, a więc rozczarowanie. No mimo wszystko 55 tysięcy kibiców przyszło i Polaka w finale nie zobaczyło. Ale za to, co zobaczyliśmy w Rzymie, to było coś pięknego. Iga Świątek wygrywa turniej WTA 1000 właśnie w Rzymie. Wygrywa po raz drugi z rzędu i to jest jej w historii, w jej karierze pierwszy tytuł powtórzony z roku na rok. Wygrywa ten sam turniej. 28 mecz z rzędu zwycięski. 5 tytuł z rzędu WTA. Wygrany turniej. To było piękne, to była wielka poezja, to było coś cudownego, co Iga zrobiła w Rzymie na oczach wielu, wielu kibiców, między innymi także Zbigniewa Bońka, który wraz z małżonką zasiadł na trybunach tego pięknego kortu, właśnie jednego z najpiękniejszych podobno położonych na świecie. I tam Iga Świątek wygrała z Ons Jabeur, a więc z taką Tunezyjką, która była bardzo groźna momentami, chociaż no jednak klasa Igi była absolutnie niezatrzymywalna, niepowtarzalna. Chyba nie było nawet takiego momentu w tym meczu, gdzie jej zwycięstwo było zagrożone. Wcześniej rzeczywiście w tych meczach z Azarenką, czy też przede wszystkim właśnie z Azarenką, ale też z Andreescu, to był półfinał, to był ćwierćfinał, to tam było rzeczywiście trudniej. No, niemniej jednak Iga jest naprawdę w wyśmienitej formie, jest wspaniała, popłakała się na koniec, tak emocje puściły po tych tylu turniejach wygranych. Jakiś magiczny był ten Rzym, naprawdę to się oglądało cudownie i ta Iga jest, no myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, że doczekaliśmy tak cudownej, wspaniałej tenisistki, a teraz już, że lada moment rusza Roland Garros, gdzie przecież Iga też już wygrywała. Posłuchajmy piosenki o marzeniach. To jest Classics Nouveau. Był kiedyś taki cudowny, wspaniały zespół z Anglii, który później przestał nagle istnieć, bowiem jego lider Sal Solo dostał takiego natchnienia i przeszedł na taką, powiedzmy, stronę bardzo duchową. Gra do dziś, ale już nie gra rocka, nie gra klasyki, tylko powiedzmy inny gatunek, ale wtedy w latach 80. to było wielkie szaleństwo. Classics Nouveau. Przypomnijmy sobie i zaraz po tym rozmowa z drugim trenerem Lecha Poznań, mistrzowskiego Lecha, Rafałem Janasem. Zapraszam. Na antenie Radia Wnet witam już Rafała Janasa, drugi trener Lecha, mistrzowskiego Lecha. Rafał, witam serdecznie i ogromne gratulacje płynące wprost spod kolumny Zygmunta w Warszawie.
Witam serdecznie i dziękuję bardzo za gratulacje.
Jak smakuje mistrzostwo Polski dla Lecha po 7 latach zdobyte, przywrócone na ulicę Bułgarską w Poznaniu?
No pięknie smakuje, jeszcze tak na dobrą sprawę nie zdążyliśmy się nacieszyć. Wczoraj to był zwariowany dzień dla nas. Najpierw dużo emocji w Grodzisku, gdzie graliśmy z Wartą. Później w nerwach oglądanie meczu Zagłębia z Rakowem, który ostatecznie nam to mistrzostwo dało dzięki właśnie zwycięstwu Zagłębia. Także powoli do nas dopiero to dociera. Wczoraj lekka, mała feta w takim gronie własnym, natomiast cały tydzień będziemy sobie tutaj dawkować tą celebrację mistrzostwa, główne obchody przy okazji ostatniego meczu na swoim boisku już w najbliższą sobotę przeciwko Zagłębiu.
A powiedz, bo oglądałem mecz wasz derbowy, oczywiście w Grodzisku Wielkopolskim, Warta Lech. Chyba duże nerwy były, bo tak widać było rzeczywiście i emocje, które i trenerowi Skorży się udzielały i tobie. Oczywiście no w sensie takim, że może nie niepewność, ale chyba... Po skończonym tym meczu, to ja tak czułem przynajmniej z perspektywy naprawdę transmisji, że duży kamień z serca wam spadł.
Tak, z pewnością. Wielka ulga. No, wyczekiwanie na ten ostatni gwizdek, te minuty, sekundy ciągnęły się po prostu no, nieskończenie. Natomiast to było bardzo, bardzo trudne mentalnie spotkanie do udźwignięcia. Źle je rozpoczęliśmy, zbyt nerwowo jakoś te pierwsze akcje. Nie były po naszej myśli. Bramkę straciliśmy na początku meczu po rzucie karnym. Później chyba zawodnicy trochę opanowali te nerwy, to zdenerwowanie i z czasem graliśmy składniej. Udało nam się dwie bramki strzelić jeszcze przed drugą połową. Natomiast ta druga połowa to już kontrolowanie wyniku, natomiast faktycznie to nie była najlepsza może nasza druga połowa w naszym wykonaniu, ale kontrolowaliśmy spotkanie, nie był to piękny mecz, ale najważniejsze, że zakończył się dla nas happy endem.
No i co, powrót do Poznania, już na Bułgarskiej czekali kibice, no zresztą było ich też wielu w Grodzisku, już stary rynek opanowany, czy jak to teraz wygląda?
Tak, wracaliśmy, oglądaliśmy właśnie pierwszą połowę meczu Zagłębia z Rakowem Bałtokarzy, jeszcze wracając do Poznania. Później każdy gdzieś we własnym kącie nerwowo chodził po korytarzach, zerkał na ekrany smartfonów czy też w telewizor, aby tą drugą połowę meczu w Lubinie obejrzeć. No i później wielka radość i czekaliśmy, aż kibice przyjdą na stadion. Krótko z nimi świętowaliśmy, ale mnóstwo kibiców zjawiło się pod stadionem, także piękne chwile z racami, ze śpiewami. No, warto być trenerem i zawodnikiem dla takich chwil.
Ale to przysłużyło wam się Zagłębie Lubin, grając do końca. Oczywiście no, oni grali jakby utrzymanie, ale jednak też ten dramatyczna końcówka, tam rzut karny, prawda? I wygrana nad Rakowem Częstochowa, która już stawia tą pieczęć na waszym mistrzostwie. To ja rozumiem, że wy teraz z taką, no nie wiem, wiązanką kwiatów przyjmiecie Zagłębie w ostatniej kolejce.
No z pewnością tutaj rywal przyczynił się w dużej mierze do tego, że jesteśmy dzisiaj mistrzem, że już w tej kolejce, po tej kolejce możemy świętować mistrzostwo. Natomiast pamiętajmy, że Zagłębie grało, można powiedzieć, o życie. Oni nie byli pewni utrzymania w tej kolejce i ostatnie spotkanie grają z nami, także te punkty pewnie też byłyby trudne dla nich do zdobycia i dalej będą, bo wierzymy, że w tym ostatnim meczu pokonamy rywala i będziemy świętować zarówno mistrzostwo, jak i wygraną w ostatnim meczu ligowym. Natomiast no, to jest piękno sportu, że ta rywalizacja powoduje, że nawet no, kluby, które no, są w dole tabeli, potrafią ograć te, które są w górze, dlatego że ta stawka meczu jest olbrzymia i trzeba tutaj przede wszystkim mentalnie być przygotowanym do spotkania. Myślę, że tutaj ten mental i u nas, i u zawodników Zagłębia zwyciężył wczoraj. Dodam tylko tak, że myślę, że Rakowowi dużo trudniej grało się, wiedząc, że po naszym meczu derbowym mają 5 punktów straty do lidera i myślę, to w dużej mierze zadecydowało, że te losy w meczu Zagłębia z Rakowem tak się potoczyły.
No tak, na pewno też to miało wszystko znaczenie. Rafał, jesteście mistrzem Polski, o 8 tytuł w historii Lecha. Jaki to jest mistrz, powiedz?
Przede wszystkim powiem, że to był bardzo trudny sezon dla nas, bardzo ciężki gatunkowo. Lech w tym roku świętował stulecie klubu i bardzo chcieliśmy zarówno władze klubu, zawodnicy, no wszyscy w klubie przypieczętować to stulecie jakimś mistrzostwem. Także to był bardzo gatunkowo mocny sezon. Poza tym my trenerzy, zawodnicy od początku tego sezonu nie owijaliśmy w bawełnę, że no, chcemy powalczyć o puchary, zająć jak najlepsze miejsce. My od początku mówiliśmy, że chcemy powalczyć o dublet w tym sezonie. Nie udało się zdobyć Pucharu Polski, natomiast no, piękne chwile teraz. Cieszę się, że zebraliśmy zespół po tym no, myślę, trochę pechowo przegranym w finale z Rakowem. Świetny mecz w Gliwicach, który bardzo podbudował zespół. Zespół wierzył, że wszystkie trzy mecze do końca możemy wygrać. Nie wszystko było w naszych rękach, ale my zrobiliśmy 100% naszego planu, wykonaliśmy, wygraliśmy dwa mecze, a dwa mecze już okazały się wystarczające do zdobycia, ponieważ rywale pogubili punkty.
Myślę, że też to jest taki zespół bardzo dobrze zbilansowany, prawda? Że to, no nie wiem, czy się ktoś obrazi, jeśli powiem, że Lech nie ma takiej mega gwiazdy. No może Mikael Iszak jest trochę taką, ale gdzieś mimo wszystko te akcenty się rozkładają, bo przecież macie świetną obronę, macie dobrego bramkarza, później jest Kownacki, tak? Później jest Murawski, jest Kamiński, Amaral, no i ten niesamowity Iszak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy dobrze to odczytuję.
Ja bym powiedział trochę inaczej, że to nie jest zespół, który ma może jedną gwiazdę, tak jak wymieniłeś Iszaka. Ja bym powiedział, że to jest zespół z wieloma gwiazdami, bo tu jest wielu świetnych piłkarzy i myślę, nasz, nie wiem, 18, nawet 19 zawodnik, który czasami siedzi na ławce rezerwowych przez kilka spotkań i nie wchodzi na boisko, on by znalazł się praktycznie we wielu klubach polskiej ekstraklasy w podstawowym składzie. Także zgodzę się, że mamy wielu dobrych zawodników, natomiast wielu z nich w tym sezonie poszło do góry, zyskało na formie. Świetny sezon Jespera Kallströma, który bardzo przez ten rok rozwinął się. Amaral, w którego tutaj nie do końca wierzono. On przyszedł, ale tak jakby miał za chwilę znowu odejść na wypożyczenie, bo ani, myślę, że ani kibice, ani część ludzi w klubie nie wierzyła w niego. Także on świetnie odbudował się przez ten sezon. Radek Murawski, który początek miał trudny, musiał zaaklimatyzować się, ale później odpalił i jest naprawdę świetnym piłkarzem na tej pozycji, na której gra. Także wielu piłkarzy o dużym potencjale, wszyscy stanowią świetną grupę, a tę grupę potrafił okiełznać Maciek Skorża, który świetnie dogadał się z piłkarzami o dosyć wysokim ego i potrafił tę grupę świetnie poprowadzić do tego tytułu mistrzowskiego.
Ciekawą rzecz teraz powiedziałeś, wysokie ego. No ale jak się gra w takim klubie jak Lech, to pewnie ono to jest normalne, prawda? Tak mi się wydaje. No.
Jest normalne, natomiast ciężko taką grupę prowadzić, ponieważ załóżmy taki Pedro Kiba czy Dani Ramirez to byli zawodnicy, którzy jeszcze półtora roku temu ciągnęli Lecha w pucharach. Oni byli podstawowymi zawodnikami, praktycznie od nich skład się rozpoczynał, a teraz ci zawodnicy musieli przyzwyczaić się do innej roli. To już nie byli kluczowi piłkarze, bardzo często wchodzili z ławki w rezerwowych albo w ogóle nie wchodzili. No i takiemu piłkarzowi czasami trudno przychodzi pogodzić się z jego nową rolą, gorszą jakby rolą. Także mówię, niełatwa grupa do prowadzenia, ale chylę czoła tutaj przed Maćkiem, który świetnie tę grupę poprowadził.
No nie bądź skromny, bo też Maciek ma świetnych asystentów i drugich trenerów, prawda? Także to wy stanowicie tą grupę jako team, także jeśli chodzi o szkolenie, o prowadzenie, prawda?
Zgadza się, ale zawsze ten ostatni podpis, ta pieczątka należy do szefa i tutaj Maciek świetnie tę rolę tutaj wodza odegrał.
Rafał, więc teraz czy to jest drużyna już na Ligę Mistrzów, w sensie oczywiście na fazę grupową, czy to jest drużyna, która musi uzyskać jeszcze gdzieś na niektórych pozycjach wzmocnienie, i na pewno nie osłabienie, chociaż pewnie Jakuba Kamińskiego nie da się zatrzymać w drużynie.
Nie da się, bo Jakub już jest sprzedany.
Już jest sprzedany, dokładnie.
Tak, także Jakub na pewno odejdzie. Ciężko mi jeszcze tutaj mówić, jesteśmy świeżo po zdobyciu mistrzostwa na temat transferów. Te rozmowy w trakcie sezonu trwały, pewnie te transfery też będą uzależnione już w tej chwili, bo wiemy, które miejsce zajęliśmy, ale w ostatnich tygodniach były uzależnione od miejsca, które zajmiemy, czy będziemy grać o Ligę Mistrzów, czy tylko o Ligę Konferencji. Teraz już wiemy, że ta walka będzie o Ligę Mistrzów, także liczymy na jakichś tutaj solidnych zawodników, którzy będą mieć doświadczenie w europejskich pucharach i którzy wkomponują się do tego zespołu i będą wspólnie z pozostałymi zawodnikami stanowili taki monolit, można powiedzieć, w defensywie, a w ofensywie dadzą nam dużo tutaj wiatru i pomogą zdobywać jeszcze więcej goli.
Rafał, rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że obiecałem ci, że o żużlu nie będziemy rozmawiać. Wymieniliśmy się tym, że obaj oglądaliśmy dzisiaj IGĘ, no tą wspaniałą IGĘ, prawda? To jest wzór do naśladowania. To chyba dla każdego sportowca, myślę, że można ją przedstawiać. I chyba w ogóle, bo przecież w Poznaniu tenis jest bardzo, bardzo popularny, więc tą IGĘ się ogląda, prawda? Przypuszczam.
Tak, no chociażby przez pana Wojtka Fibaka, który wywodzi się z tego miasta i wiele, wiele kortów w Poznaniu, bardzo popularny sport. Ja też bardzo lubię tenis, tak jak wiem, że ty jesteś miłośnikiem żużla. No ze mną o żużlu nie porozmawiasz, chociaż wiem, że w lubuskim, wielkopolskim tutaj są duże tradycje i wiele świetnych klubów. Natomiast no ja niestety z żużlem nie interesuję się, natomiast tenis uwielbiam. Bardzo lubię grać w tenisa, bardzo lubię oglądać IGĘ i chylę czoła tutaj przed IGĄ. Naprawdę wspaniała sportsmenka, wygrać 5 turniejów z rzędu, chyba 28.
Dokładnie.
Zwycięstwo w tej chwili z rzędu, także to się zdarza, no nie wiem, no, raz na ile lat, ale no, wspaniała młoda tenisistka, która no myślę jeszcze no, pokaże wiele dobrego tenisa i będziemy cieszyć się jej sukcesami przez wiele lat.
Ale Rafał, ja cię chcę spytać o innego wielkiego sportowca i to kiedyś związanego z Poznaniem, z Lechem, o Roberta Lewandowskiego. Najprawdopodobniej pożegnał się z Bayernem. I teraz pytanie mam, Rafał, do ciebie takie. Co się mówi w ogóle? Tak pewnie też między sobą dyskutujecie. Czy on rzeczywiście, czy to jest już tak, że on jest jedną nogą w Barcelonie? Czy on już pożegnał się z Bayernem pomny tego, że te rozmowy nie przebiegały tak, jak on chciał, że nie był poważnie do końca potraktowany, mimo swojej wielkiej estymy i tego, że jest legendą klubu, że Bayern gdzieś do końca rozmawiał z Erlikiem Haalandem, jeszcze go chcąc go po prostu podkraść, że tak powiem, sprzed nosa sprzątnąć Manchesterowi City. I ten Robert już w tym momencie po prostu żegna się z kibicami, strzelając ostatniego gola w meczu z Wolfsburgiem i praktycznie jest w Barcelonie. Jakie ty masz na ten temat, jaką masz optykę?
No zobaczymy, jak ta sprawa tutaj zakończy się z Robertem. Ja pamiętam, że zawsze, kiedy Robertowi kończył się kontrakt w Bayernie, kiedy miał go przedłużyć, to spekulowano, że może odejść do takiego, do innego klubu. Był już Real wymieniany, była Barcelona wymieniana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno piękne miejsce na zakończenie kariery. Gdzieś przeczytałem w tym tygodniu w mediach, no, że chyba nie ma lepszego miejsca na zakończenie kariery, jak żyć w pięknej Barcelonie i dostać 3-letni kontrakt, bo chyba tyle, tak długi kontrakt oferuje Barcelona Robertowi, także myślę, marzenie niejednego sportowca, no mamy najlepszego piłkarza na świecie, natomiast no klub, w którym gra, z całym szacunkiem dla Bayernu, no są lepsze i pewnie Robert zasługuje, żeby grać w tak wielkich klubach jak nie wiem, Manchester City, Real, Barcelona i być może to marzenie zrealizuje.
Dokładnie, na zakończenie kariery. No jeszcze tylko Rafał, tak na koniec, oczywiście kończymy euforią związaną z Lechem, ale zobacz, jak te losy piłkarskie się układają. W tym momencie Wisła Kraków spada z ekstraklasy. Nie wiem, czy to widzisz. 4-2 Radomiak wygrywa z Wisłą. Śląsk zremisował i Wisła już nie odrobi tej straty w ostatniej kolejce.
Tak. Rozmawiam z tobą i zerkam tutaj jednym okiem futbolu. W tym sezonie no, oglądałem się tyle, ale no, nasza liga jest ciekawa. Do Wisły jakiś sentyment mam. Pracowałem w tym klubie przez 3 lata. Też dwa moje mistrzostwa, które zdobyłem w Krakowie, bardzo mile wspominam. No, bardzo mi szkoda Wisły.
Przykro, prawda?
Bardzo przykro. Jedne derby w sezonie, takie prawdziwe derby odpadają, te krakowskie derby chyba no, takie najsłynniejsze w naszej lidze i bardzo szkoda mi Wisły, bardzo współczuję trenerom i Jurkowi Brzęczkowi i Radkowi Sobolewskiemu, także trenerowi Kmiecikowi. No, trudne chwile dla nich, natomiast wierzę, że ten klub no szybko odrodzi się i za rok będzie świętował awans, bo no, ta liga bez Wisły no, to jest trochę inna liga.
Tak, ale to jest właśnie piękno sportu. No, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś płacze z radości, tak jak dzisiaj IGĘ na kortach w Rzymie, a ktoś płacze z powodu porażki sportowej, tak jak pewnie w pół Krakowa płacze, ta połowa związana z Białą Gwiazdą. Niemniej jednak, no wy się cieszycie w Poznaniu i to jest jakby clue naszej rozmowy, więc Rafał, my co, w spokoju pewnie mimo wszystko, tak? Dotrwacie do ostatniej kolejki.
No tak, tak, na pewno. To ten wczorajszy dzień pełen emocji, ale ten duży kamień z serca na pewno nam spadł, bo te mecze w ostatnich tygodniach, od tego meczu w finale Pucharu Polski, były grane pod dużym ciśnieniem, dużo emocji, nerwów i naprawdę ja, przyglądając się w lustrze codziennie, już coraz mniej włosów o innym kolorze niż siwy dostrzegam, także wiem, ile mnie ten sezon zdrowia też kosztował, ile nerwów, ale tak jak wspomniałeś, fajne są te chwile, które kończą się sukcesem i warto dla takich chwil żyć, pracować i cieszę się, że w tym roku mogę świętować wraz z Lechem Mistrzostwo Polski.
Jeszcze raz, Rafał, gratulacje proszę złożyć od całej redakcji Radia Wnet, która siedzibę ma w miejscu, gdzie jeśli Legia zdobywa mistrzostwo, to świętuje, ale ja nie o tym zupełnie, po prostu w siedzibę ma w miejscu centralnym w Warszawie, więc Krakowskie Przedmieście 79, tuż przy kolumnie Zygmunta i stąd jeszcze raz do was życzenia, gratulacje i proszę o przekazanie reszcie drużyny i trenerom.
Dziękuję serdecznie. Przekażę, jak tylko spotkamy się na pierwszym treningu po tej krótkiej przerwie weekendowej. Także dziękuję serdecznie w imieniu całego sztabu i klubu.
Dziękuję jeszcze raz. Rafał Janas, drugi trener Mistrzów Polski Lecha Poznań, był naszym gościem, a my za chwilę porozmawiamy o żużlu, ale no jeśli Lech, jeśli kolejarz, no to chyba najlepiej, no ta lokomotywa z ogłoszenia perfektu, bo to ma w tym momencie, myślę, że dobre miejsce. Posłuchajmy. A ja już na antenie Radia Wnet witam Bartka Czekańskiego, dziennikarza tygodnika żużlowego, wielki autorytet żużlowy. Witam Bartek serdecznie.
Również witam serdecznie. Fajną muzę zapuszczacie, bo słyszałem.
No tak, no bo to tak się złożyło, Bartek, że Lech został mistrzem Polski, więc niech ta lokomotywa tutaj, ta poznańska kolejosz rzeczywiście...
A ty wiesz, że podobno biała lokomotywa kiedyś wjechała na dworzec w Nowej Rudzie bodajże, na naszym Dolnym Śląsku.
Poważnie? Biała, tak. Biała, a okej. Okay.
No. Nie wiem, z jakiej to okazji było, ale wszyscy mówią, że tak. Była biała lokomotywa.
Tak. Bartek, jakiej lokomotywy zabrakło naszym zawodnikom wczoraj na Narodowym?
No, to już szósty raz, kiedy Polacy nie wygrywają Grand Prix na Narodowym w Warszawie. Dwa razy Maciek Janowski był drugi, a tak naprawdę to nie idzie tam naszym, wyraźnie nie idzie tam. Warszawa ma jakiś taki zły wpływ na nich. Nie wiem, to dlaczego tak się dzieje, czy ten stadion przynosi takiego pecha, bo wiem, że piłkarze nie bardzo chcą grać tam, żużlowcy też markotni, że nie mogą tam wygrać, no ale to przecież stadion nie jeździ, tylko oni.
No właśnie, złej baletnicy, tak? Trochę tak wygląda.
No ale ta kolejna to Olsena Wina, ta, która wyciągnęła Bartka z Marzlika z półfinału, także on jechał na drugim miejscu, to dawało mu finał, ale wpadł w kolejne. Bo ten tor był kiepski od początku. Juniorzy tam najpierw sprawdzali ten tor i mówili, że jest fatalny, że wybija jej w górę i że będzie ciężko jeździć na Grand Prix i rzeczywiście to się potwierdziło.
No ale co, to rzeczywiście myślisz, że w sumie całą, no nie wiem, winę, ale to niepowodzenie Bartka, bo jednak to było niepowodzenie, że nie wszedł do finału, zwalamy na kolejnkę, tak? No,
trudno zwalać, on sam mówi o swoim błędzie, prawda? Z pokorą do tego podchodzi, ale gdyby nie wpadł w tę kolejnę, no to byłby w finale i wtedy byśmy inaczej rozpatrywali ten cały turniej, bo być może wygrałby start, pojechał spokojnie do przodu i jakby wygrał Grand Prix, to nie byłoby dzisiaj takiej rozmowy.
No tak, niemniej jednak nie wjechał. Później jeszcze Maciek Janowski jechał dobrze, ja tu czytałem wywiad z nim, że to jest tak jak ruletka, że te zawody w Warszawie to tak trochę wyglądają. I zresztą ciekawą rzecz powiedział też w studiu Piotr Protasiewicz, że tutaj, gdzie zaczyna się żużel, kończy się logika, zaczyna się żużel i to tak trochę chyba wczoraj wyglądało.
Tak, tak, bo to tak jest, niestety. To jest takie wyświechtane powiedzenie, ale to faktycznie tam, gdzie się logika kończy, tam zaczyna się żużel i nigdy nie można przewidzieć, co się wydarzy, aczkolwiek no umówmy się, ta czwórka w finale, poza tym pierwszoligowym Maxem Frick, to nie jest przypadek. To są najlepsi zawodnicy świata w tej chwili. No, tam zabrakło tylko Bartka z Marzlika, ewentualnie Maćka Janowskiego. A tak to byli wszyscy najlepsi.
No tak.
A pokazał Max Frick, że można z pierwszej ligi też powojować w Grand Prix. I tutaj jak gdyby zabrał alibi Dudkowi, który powiedział, że odchodzi z Zielonej Góry, ponieważ Zielona Góra spadła do pierwszej ligi, do czego on się też przyczynił. I musi iść do Ekstraligi, żeby powalczyć w Grand Prix. Okazuje się, że człowiek, który został w tym falubazie, Prick, zlał go jak chciał wczoraj i no i wygrał Grand Prix.
Bardzo mi się podoba postawa właśnie. Dla mnie ten Max Frick to jakby taki saj cowboy, który przyjeżdża na rodeo. Nikt na niego tam nie patrzy, nie liczy. On wyciąga tego swojego gdzieś tam najlepszego konia, może jedynego i po prostu wszystkim, wiesz, wszystkich wali jak w bęben, bo i ten jego luz, ta swoboda, ten uśmiech na twarzy, ta
to
radość.
To jest taki romantyczny żużel.
To romantyczny tak, żużel, tak.
Sparta sobie Wrocław fluje w brodę, że puściła takiego grojka fajnego. Bez nikakich do falubazu. Kibice falubazu są wściekli na Dudka, bo okazuje się, że jeżdżąc w falubazie też może walczyć w Grand Prix. No ten Frick nawiwijał.
Ale słuchaj, dlaczego on cały czas mówi, bo ja czytałem twój wpis na Facebooka, że on tak, dlaczego on akurat miał kevlar betardu i czapeczkę betardu, czy to jest...
Znaczy tak, betard jest sponsorem tytularnym Sparty Wrocław, całej drużyny, ale pomaga też w jeździe na żużlu Maxowi Frick. Widać, ponieważ on jeździł we Wrocławiu, widać, tak się z nim zaprzyjaźnili, że dalej mu pomagają, w związku z czym on z wdzięczności, z obowiązku ma logo betardu naszyte na kevlar. Powiem, że betard również i mnie pomaga w jeździe na żużlu, mimo że ja trenuję razem z Unią Leśną, a nie ze Spartą Wrocław, więc no to takie po prostu biznesowe układy.
Tak. Nie, bo tak myślałem, że może gdzieś tam komuś chciał zagrać na nosie, ale to ma...
Ja też zacząłem się śmiać, nawet do tego niegożliwego tak napisałem, że tak. On po złośliwości taki kevlar ubrał, który przypomina kevlary, w jakim jeżdżą zawodnicy Sparty Wrocław. Ale myślę, że to nie o to chodziło. Natomiast Betard ma naszyte dlatego, że Betard go sponsoruje. Też jeżdżę z napisem Betard, mimo że w Lesznie, a nie we Wrocławiu.
Tak. Natomiast Bartek, powiedz mi, czy rzeczywiście to Grand Prix w Warszawie jakby się broni, bo cały dzień telewizja, która miała do tego prawa, no tutaj nie będę ukrywał, no TVN, tak, robiła wielki show wokół tego i Dorota Gardias, przesympatyczna pogodynka, robi wywiad z Bartkiem Zmarzlikiem i to wszystko jest takie już uciekające poza żużel, a na końcu i tak ten żużel jakby polski, znaczy w tym momencie tutaj na Grand Prix gdzieś tam trochę tak jak te skoki, no a to TVN ma chyba jakiegoś wyjątkowego pecha do tych dyscyplin, które przejmuje od innych stacji i cały ten taki wielki balon napompowany po prostu później i tak idzie para w gwizdek.
Znaczy powiedzmy sobie tak, no, TVP jak robi żużel, to też ze Zmarzlikiem co pół godziny daje wywiady, także każda stacja pompuje swoją transmisję i taka jest prawda, natomiast Grand Prix jest schowane w playerze, za który ja nie zapłacę, bo nie będę trzeci raz płacił za to samo.
Dokładnie.
A teraz tę warszawską pokazaną na kanale TTV, tak między królowymi życia, a wiemy jaki to program, i uważam, że to jest policzek dla żużla. Znaczy dobrze, że ten kanał jest w miarę powszechny, więc można go łatwiej otworzyć sobie i obejrzeć niż ten player cały. No ale jak widzę, jakie programy są nadawane na tym kanale, to po prostu i tam między nimi jest wciskany żużel, no to mi trochę słabo się robi. Oczywiście, że żużel w Warszawie to jest świetny pomysł. Żużel w Warszawie, ponieważ tam są telewizje główne, tam są radia główne, tam są biznesy główne, tam jest rząd, ministerstwo sportu i tak dalej, więc taki turniej powinien się odbywać w Warszawie. No, tylko szkoda, że ten stadion nie jest szczęśliwy. No nie jest szczęśliwy, tak samo jak stadion dziesięciolecia nie był dla nas za bardzo szczęśliwy. Pamiętam taki mecz Polska RFN 1-3. Tam bardziej się lekko atletyka sprzedawała.
Tak, Polska-Finlandia 1-1 przecież, tak. Gdzie byliśmy trzecią drużyną świata.
Natomiast był tam największy bazar w Europie, no i to przynajmniej tyle.
No był. Bartek, jakie doniesienia, no, może już tak kończąc rzeczywiście, zamykając temat Grand Prix, no jakby początek dopiero cyklu, na pewno obronił się Max Frick, bo to uważam, że super sprawa. To jest piękno też sportu, że właśnie ktoś taki wygrywa. Mikkelsen
znaczy,
drugi
nie
raz...
To nowość, bo Jack Young, dwukrotny mistrz świata indywidualny i jedna z największych legend australijskiego żużla, który nauczył zresztą jeździć na żużlu Ivana Majora, czy Majora, jak są Anglicy, też jeździł w drugiej lidze angielskiej, a był mistrzem świata, także takie rzeczy się już zdarzały.
Oczywiście. Mikkelsen drugi raz w finale, no Madsen oczywiście klasa i Lindgren, tu mówię o finalistach, ale za chwilę mamy kolejne turnieje.
Ale najlepszy żużlowiec świata, czyli Zmarzlik, dalej jest liderem, klasyfikacji generalnej.
Dokładnie.
Natomiast Maciek Janowski jest na czwartym miejscu i to jest jego jakieś przekleństwo.
No to cię spytam jeszcze, Bartek, przepraszam, może tak troszeczkę taki ala pudelek, ale jeśli rozmawiamy, dlaczego Janowski i Zmarzlik nie przepadają ze sobą?
Ja myślę, że już się pogodzili. Tam chodziło o coś innego. Chodziło o to, że Zmarzlik podejrzewał Janowskiego, że jeździ na nieprawidłowych oponach, że te opony tureckie Anlasy są zbyt miękkie. I w sumie była racja, bo to udowodniono, że one są zbyt miękkie, ale tam podobno Zmarzlik podpisał się pod pismem do Międzynarodowej Federacji Motocyklowej o zbadanie tych Anlasów, że tacy i tacy zawodnicy na nich jeżdżą. Podobno, ja tego nie wiem, ale podobno też stał za skontrolowaniem Maćka w lidze szwedzkiej. I stąd był później ten atak Maćka na niego w czasie finału indywidualnych mistrzostw Polski, gdzie po zjeździe po wyścigu się tam poszarpali trochę, bo Maciek był na niego wściekły. No mieli takie złe dni między sobą. Pod prysznicem po meczu w Szwecji też sobie parę słów przykrych powiedzieli podobno, ale jakoś to zostało załagodzone, no już wiadomo, że jechali w tym Speedway of Nature razem. Oczywiście się wygłupili, jeden na drugiego nie spojrzał i nie mamy złota, tylko srebro. Ale teraz już nie ma tam tak zwanej kosy, jak mówi młodzież, między nimi, natomiast pewnie jakimś wielkim przyjaciółmi nie są.
No tak, tym bardziej, że dzisiaj pewnie, Bartek, masz potwierdzenie, że reprezentacja Polski zostaje mistrzem Europy, tak, w Poznaniu. Tor też dziurawy.
Tylko chyba wice Europy. Dania bez Michelsena, bez Nickiego Pedersena, Anglia bez Taja Woffindena. To z kim myśmy się mieli tam ścigać?
Bartek, jak zwał, tak zwał.
To były wicemistrzostwa Europy.
To dlaczego, to jak zwał, tak zwał. Mówię, to dlaczego mówisz o naszej Ekstraklasie, najlepsza liga świata, ale w konkurencji z kim? Przepraszam, no to tak trochę...
A przepraszam, facet spoza najlepszej ligi świata wygrywa Grand Prix.
No właśnie.
Tutaj też w tym finale drużynowych Igrzysk Europy jadą też zawodnicy z niższy klik. Powiedzmy sobie szczerze, Speedway przeżywa czarny okres teraz. Jest w czarnej dziurze personalnie. No nie ma gwiazd. No, mamy 4-5 zawodników, którzy się liczą w walce o mistrzostwo świata i to jest wszystko. Reszta tylko jest tłem.
No niemniej jednak, Bartek, no odnotujmy, że Mistrzostwo Europy czy Wice Europy, czy jak zwał, tak zwał, w Poznaniu, reprezentacja Polski 47 punktów przed Danią, Wielką Brytanią.
Ale to nie wiadomo, czy to było na żużlu, czy na motokrosie, bo tor był taki, że raczej podpadał pod motokros niż żużel, więc nie wiadomo.
Nam
zaliczą,
no tak,
te mistrzostwa Europy.
No tak.
W motokrosie.
No tak, no nic, ale mamy, zaczęliśmy, można powiedzieć, ten sezon, wchodzimy w ten sezon, jesteśmy w połowie maja, więc jeszcze wiele zawodów przed nami. Miejmy nadzieję, Bartek, że nasze kolejne połączenie będzie takie, że jeśli oczywiście na to pozwolisz, że będzie taki rzeczywiście ten żużel pachnący metanolem, o tym będziemy mówili, o pięknym ściganiu.
Będzie więcej żużla w żużlu.
O właśnie.
Ja sądzę, że Bartek Zmarzlik się tam otrząsł i Maciek Janowski i będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o ich sukcesach.
Miejmy nadzieję. Bartek Czekański, dziennikarz Tygodnika Żużlowego, był naszym gościem. Bartek, wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Również. Zagrajmy The Doors.
Porozmawiajmy o sporcie.
Kamil Kowalik w naszym studiu, a więc nasz redakcyjny kolega. Witam, Kamil, bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
Jeśli jesteś w naszym studiu, to myślę, że numerem jeden jest siatkówka. Zaksa mistrzem Polski, zawiercie brąz. Proszę o rozwinięcie tych bardzo ważnych dla polskiego sportu tematów.
Tak jest, przechodzimy do siatkówki. Wczoraj Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła tytuł mistrza Polski, wygrywając z Jastrzębskim Węglem. Graliśmy do 3 zwycięstw i Jastrzębie jeden mecz zdołało wygrać, ale wczoraj Zaksa pokazała się naprawdę ze świetnej strony i zwycięstwo 3-0 i 9 tytuł, czyli więcej od Lecha. Lech ma 8, jak sprawdziłem. Także Zaksa w tabeli wszechczasów jest na drugim miejscu na ten moment. Dortmund przegrywa tylko z AZS-em AWF Warszawą. Klub stołeczny ma 14 tytułów w swojej historii. No i tak to wygląda. Świetna gra Zaksy. Kilka tygodni temu bodaj Marcin Janusz, rozgrywający z Kędzierzyna, mówił o tym, że stara się Zaksa grać siatkówkę totalną. W piłce nożnej też mamy takie pojęcie.
Tak, kiedyś było takie. To Holendrzy, ale to lata 70. To jeszcze pewnie ciebie na świecie nie było.
Tak,
Johan Cruyff, Johan Neskens, Arinus Michels, taki ówczesny ich trener to wymyślił, ale tak, to jest, no, to ma to sens i to się często gdzieś powtarza.
Tak, w siatkówce to się przejawia tym, że drużyna nie ma słabych punktów. Nie jest tak, że jej jedynym atutem jest na przykład blok czy dobry atak. Po prostu Zaksa stara się rzeczywiście być drużyną kompletną i warto zwrócić uwagę tutaj na to, co reprezentują sobą przyjmujący tego zespołu, szczególnie Kamil Semeniuk, MVP we wczorajszym meczu, no i Marcin Janusz, rozgrywający, który zawsze ma w siatkówce najwięcej do powiedzenia, od niego zależy, jak ta gra wygląda. No to są dwaj siatkarze, którzy pewnie będą decydować o losach naszej reprezentacji w tym ważnym sezonie, ale jeszcze chwilkę zostańmy przy Jastrzębiu. Tam w zasadzie mecz był trudny dla Jastrzębian, ale Rafał Szymura, kolejny mecz bardzo dobry tego też przyjmującego, także Nikola Grbicz będzie miał tutaj naprawdę spory ból głowy, jeśli chodzi o dobór przyjmujących na najbliższe mecze w reprezentacji, ale o tym jeszcze pewnie będziemy wspominać. I brązowy medal dla Zawiercia, pierwszy w historii dla tego zespołu. Tutaj już była trudniejsza przeprawa, też 4 mecze, 3-1 w sumie w tych meczach wygrał zespół z Zawiercia, natomiast aż 3 z tych spotkań kończyły się tiebreakami, czyli były rozgrywane w 5 setach. No i Zawiercie jest bardzo ciekawym przykładem. Dopiero w 2017 roku zakwalifikowali się do Plus Ligi, eliminując byłego mistrza Polski, czyli zespół z Częstochowy.
Trochę czyli taka szybka kariera.
Bardzo szybka kariera. Rzeczywiście się zakręcili od razu w okolicach strefy medalowej. No i w końcu się udało. 5 lat potrzebowali na brąz. Trochę to przypomina może Raków Częstochowa, która też niedawno stosunkowo została się do tej ekstraklasy. No i mamy ten Puchar Polski w tym roku dla Częstochowian. No natomiast Zawiercie pokazało dobrą grę i Dawid Konarski, ten bardziej doświadczony siatkarz grający na pozycji atakującego, wczoraj jakby wszedł ponownie na ten swój najwyższy poziom i dał swojej drużynie to, co atakujący dać powinien, no i Zawiercie cieszy się z brązowego medalu.
No to jest ciekawe rzeczywiście, że można gdzieś wkroczyć do tej elity Plus Ligi i zagrać o medal. Natomiast Zaksa już jako nowo koronowany, czy też to, że odzyskali ten tytuł, pojadą na finał Ligi Mistrzów i zagrają z Trentino.
Tak jest, ten mecz już za tydzień, w niedzielę, o godzinie 21, a więc późno będzie to spotkanie w Lublanie, w Słowenii. Rok temu Zaksa także grała w finale Ligi Mistrzów, także z Itasem Trentino. Wówczas ten mecz był rozgrywany na terenie naszych przeciwników, nie dokładnie w Trydencie, ale w pobliskiej Weronie. No i wtedy Zaksa wygrała spotkanie, będzie bronić tytułu zwycięzcy Ligi Mistrzów, ale Trentino ma apetyt na to, żeby w tym roku, mówiąc kolokwialnie, się odkuć. Tym bardziej, że w lidze włoskiej też nie najlepiej sobie poradzili, odpadli w półfinale. Natomiast, no więc już na pewno nic nie mają do stracenia. To jest ostatni akcent tego sezonu klubowego, zarówno dla Zaksy, jak i dla Trydentu. Także oczekujemy pięknego spektaklu. Niestety bez Norberta Hubera, środkowy Zaksy, a także nasz, no, prawdopodobnie reprezentowałby Polskę, gdyby nie kontuzja. Niestety ścięgna Achillesa i wyeliminowany jest z tego sezonu klubowego i reprezentacyjnego Huber.
Powiedziałeś, Kamil, o lidze włoskiej. Cucine Lube czy Vitanova, tak? Zdobyli mistrzostwo, pokonali Perugię, a jeśli jakikolwiek polski kibic miał ewentualnie chęć wyboru, no to wolał pewnie Perugię, bo tam był i Wilfredo Leon i Grbicza, więc nasz nowy selekcjoner. No i co się stało, że jednak ta Cucine okazała się lepsza?
No to jest spore rozczarowanie. Generalnie ten sezon miał należeć do Grbicza i do Perugii, mocnej Perugii, która na pokładzie ma między innymi Wilfredo Leona, jednego, niektórzy uważają go za najlepszego siatkarza na świecie. Natomiast jedną z rzeczy, która może być upatrywana jako powód porażki Perugii, jest właśnie sam Leon, który w mediach społecznościowych wyznał, że po prostu boryka się z nie najlepszym stanem zdrowia, jednak potrzebuje rehabilitacji po kontuzji i po prostu nie grał na swoim najlepszym poziomie, choć mecz, jedyny wygrany w tym finale mecz przez Perugię, należał do Leona, prezentował się mimo tych problemów zdrowotnych z dobrej strony, no ale ten sezon na straty dla Perugii, choć jest Puchar Włoch, ale to biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania, to jest po prostu mało dla kibiców Perugii.
Kadra, reprezentacja, zgrupowanie w Spale, pod nieobecność Grbicza prowadził asystent, ale to już za chwilę wszystko wraca do normy, bowiem Nikola Grbicz żegna się z klubem z Perugii, no już obejmuje, już tak oficjalnie objął, ale już tak w pełni, powiedzmy, gotowości w Spale to zgrupowanie. I co tam się dzieje, bo widziałem taki wywiad z jednym z naszych zawodników, z tych starszych, z Kwolkiem bodajże, który powiedział, że absolutnie nowa kadra, nowe twarze, nowi ludzie, zawsze przyjeżdżali praktycznie ci sami, z małymi tam, powiedzmy, wyjątkami, a teraz jakby zupełnie, no nie wiem, znaczy oczywiście on wie, w jakiej jest drużynie, ale wygląda to dla niego ciekawie, interesująco. I teraz mam pytanie, co na tym zgrupowaniu? Co my tam możemy jakby zobaczyć i dostrzec?
No to jest dość specyficzna sytuacja, bo tak jak mówisz, nie mamy tych, jak to się mówi, starych wyjadaczy, Konarskiego, Nowakowskiego, czy Libero Wojtaszka, Kubiaka. Także skład jest bardzo odmłodzony. No i druga kwestia jest taka, że siatkarze, którzy rozgrywali swoje mecze do tej pory, czyli Zaksa, Skra, Zawiercie i Jastrzębie, no oni dopiero teraz będą dołączać do tej kadry. Mało tego, Zaksa dopiero na początku czerwca do niej dołączy, no bo jeszcze gra w Lidze Mistrzów. Podobnie Grbicz jeszcze nie dotarł do Spały. Trenuje z trenerem, jest Paweł Rusek, drugi selekcjoner reprezentacji, teraz zajmuje się siatkarzami w Spale. I też nie jest tajemnicą to, że te obecne przygotowania nie są dość intensywne, bo siatkarze są po długim sezonie. No i też mówi się o tym, Maciej Muzaj, który jest obecny na zgrupowaniu w Spale, mówi o tym, że trener Grbicz może się zdecydować po prostu na to, aby na pierwszą część Ligi Narodów do Ottawy wysłać zawodników, którzy mniej grali w ostatnich dniach w klubach i prawdopodobnie będą to zawodnicy mniej doświadczeni, którzy będą mieli okazję po prostu pokazać się z dobrej strony. No, ten sezon reprezentacyjny jest długi, także też nie będzie to jakaś wielka strata dla tych, którzy chcą tutaj grać pierwsze skrzypce w kadrze.
Jeszcze jakieś tematy siatkarskie? Kamil, coś jeszcze takiego, o czym warto wiedzieć? No na pewno wielkie gratulacje płyną od nas spod kolumny Zygmunta i do Poznania, i do Kędzierzyna Koźla.
I do Zawiercia też, że
no tak,
warto.
Tak, na pewno. Do wszystkich medalistów. Słowa pocieszenia na pewno także do Krakowa, do Wisły Kraków, bo ta piłkarska Wisła spada. No to jest przykre, prawda? Jak takie wielkie kluby
tak, no,
lecą.
To zawsze boli, jednak w sporcie ten element tradycji jest ważny i smutno nam się żegnać z takimi klubami.
Ale zawsze jest tak, że czasami jest taki katarzis najbardziej potrzebny, rok, dwa, oczyszczenie i klub wraca mocniejszy, silniejszy, bardziej zbudowany, z lepszymi strukturami i może rzeczywiście Wiśle Kraków taka akurat... takie oczyszczenie jest potrzebne.
No tak, pewnie nieraz się to zdarzało w różnych dyscyplinach, także no, nie mają nic do stracenia. Wierzymy, że w Polsce talentów jest sporo i mamy nadzieję, że Wisła też chętnie będzie sięgać po polskich młodych piłkarzy i po prostu ich szkolić.
To jeszcze tylko taka szybka informacja piłkarska. West Ham United remisuje z Manchesterem City 2-2 w samej końcówce. Łukasz Fabiański obronił rzut karny, a więc West Ham United no, może być takim tym prawdziwym arbitrem w walce o mistrzostwo Anglii, bo City przecież gra z Liverpoolem. Zwrot akcji, no, z tego co piszą portale, ale mi się w to nie chce wierzyć, w sprawie Lewandowskiego, Olivier Kahn, więc ten dyrektor sportowy Bayernu powiedział, ostrzegł rzekomo Lewandowskiego, żeby zapomniał o transferze do Barcelony i cytat, ten cały teatr, ta polemika, znamy to z przeszłości, nie zaprzątajmy sobie tym głowy. Jak myślisz, czym to się skończy?
No, myślę, że o Robercie Lewandowskim już tutaj co sezon są duże spekulacje, ale w tym roku wygląda...
Ale on się tak.
No właśnie, w tym roku wygląda to naprawdę poważnie, także myślę, że trzeba się skupić na tym, co mówi sam Robert.
Wiesz, ręka na sercu i podejście pod trybunę najbardziej zagorzałych fanów Bayernu i to było widać, to nie było sztuczne.
Także to są duże emocje dla Bayernu, dla Lewego, no bo jest to po prostu ikona Monachium i jeżeli do rozstania dojdzie, co jest możliwe, no to będzie to na pewno trudne.
No tak. Wiemy jedno, że teraz jeszcze właśnie a propos Ligi Hiszpańskiej, La Liga dwa mecze, a więc Real Madryt prowadzi na razie po 21 minutach spotkania z Kadyzem, Kadiz na wyjeździe, a Barcelona, no może przyszły klub Lewandowskiego? Dlaczego nie? Z Getafe na razie jest 0-0 i z takich jeszcze tylko szybko uzupełniających spraw to Napoli wygrywa z Genoą, czym degraduje Genoę 3-0. Także być może kolejny z naszych reprezentantów żegna się ze swoim klubem, bo Piotr Zieliński już powoli opuszcza z tego, co donoszą media Neapol i będzie najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje piłkarzem Tottenham Hotspur, bo bardzo chce go tam Antonio Conte, a więc obecny trener. Górnik Zabrze dzisiaj wygrywa z Górnikiem Łęczna 4-2 w naszej ekstraklasie. 60. urodziny dziś obchodzi Jan Urban, a więc trener Górnika, legenda tego klubu. No, były świetny piłkarz reprezentacji Polski, między innymi Górnika, Osasuna, Pampeluna, czy też Realu Valladolid. Miedź Legnica, a więc tam, która awansowała do ekstraklasy, wygrywa z Widzewem 1-0 i też jest takim arbitrem w walce o to, kto awansuje także do ekstraklasy za jej plecami. Jedno miejsce do obsadzenia bezpośrednio, a później także baraże. Stal Mielec, Śląsk Wrocław w naszej ekstraklasie 1-1. Stal i Śląsk ratują się przed degradacją, no oczywiście kosztem Wisły, która spada. To wszystko w tym magazynie Porozmawiajmy o Sporcie. Tematów dużo, które postaram się zebrać i rzeczywiście jakoś takie w 15 minut jeszcze jutro rano od 7:45 Państwu przedstawić. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję bardzo. Kamil Kowalik był naszym gościem w studiu, ale zarazem takim półgospodarzem, bo przecież jesteś kolegą z redakcji. Dziękuję, Kamil, bardzo.
Ja również dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Grzegorz Milko również i do usłyszenia.